Zasada numer 4. Nikt nie urodził się wybitnym sprzedawcą, ale każdy może się nim stać. W sieci roi się od stron, forów i antyporadników wyśmiewających pojęcie rozwój osobisty i teorie z nim związane. Pojawiają się prześmiewcze hasła typu możesz być kim chcesz i zostałem brzozą albo złodziejem. Wszystko jest możliwe. I właśnie przejechał mnie samochód. W tej krytyce jest sporo racji, bo niektóre internetowe teksty, a nawet całe strony, niemal idealizują rozwój osobisty i traktują go jako remedium na wszelkie bolączki. Według ich autorów, rozwój osobisty nie wymaga działania, lecz pozytywnego, a właściwie życzeniowego myślenia. Wiele osób w to wierzy. Pojawia się zatem coraz więcej frustratów zawiedzionych tym, że w ich życiu nie tylko nic się nie zmieniło na lepsze, lecz nawet pogorszyło, bo stracili kontakt z rzeczywistością, gdy rzucili dobrze płatną pracę, licząc na to, że same myśli przyciągną sukces. A tak się przecież nie da, dlatego nigdy z moich ust nie usłyszysz, że jest inaczej. Jestem wielkim zwolennikiem teorii, że jeśli mocno zabierzesz się do czegoś i włożysz w to wysiłek, poświęcisz czas i nie odpuścisz, dopóki nie pojawią się efekty, to w końcu osiągniesz swój cel. Kupisz nowy samochód, dostaniesz awans, założysz wspaniałą rodzinę, zdobędziesz wymarzoną pracę albo otworzysz wymarzoną firmę. Nie wiem, ile ci to zajmie. Rok? 2 lata? 20 lat? Od razu przecież nie staniesz się wybitnym sprzedawcą. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto urodziłby się kolarzem, kierowcą, fryzjerem, mechanikiem, kosmetyczką, analitykiem giełdowym, naukowcem, nauczycielem, bankowcem czy złodziejem. Każdy z nich jednak w pewnym momencie zaczął stawać się kimś, ponieważ poświęcił temu więcej uwagi i czasu. Trenował, uczył się pod okiem fachowców, szkolił na własną rękę, próbował, ponosił porażki, ale nie poddawał się. Któregoś dnia zaskoczyło. Zaczął wreszcie osiągać sukcesy w określonych dziedzinach. Stał się lepszy od innych. Rzeczy, na których się koncentrujesz, zyskują na jakości. Ze sprzedażą jest dokładnie tak samo. Trzeba jej się nauczyć. Nikt nie wyssał z mlekiem matki umiejętności słuchania, negocjowania, przejrzystego komunikowania się, asertywności czy badania potrzeb. Jedni w momencie rozpoczynania nauki mają za sobą pewien bagaż doświadczeń, który może im pomóc. Dzięki temu mówi się o nich, że są urodzonymi sprzedawcami, choć należy powiedzieć, że wcześniej rozpoczęli naukę. Są towarzyscy i wygadani, bo wiedzą, że to zapewnia im przewagę nad innymi, która uwidacznia się lepszymi ocenami, pierwszeństwem na stołówce, większym kieszonkowym, etc. Obserwują otoczenie i uczą się, co działa, a co nie działa. I robią to, co przynosi efekty. Dziś patrzysz na ich sukces, ale nie wiesz, ile kroków musieli zrobić, żeby znaleźć się tu, gdzie są. To normalne, że ktoś może być lepszy w sprzedawaniu, ale nie oznacza to, że druga osoba się nie nadaje. Ona tylko musi się więcej nauczyć, jeśli chce mu dorównać albo go przewyższyć. Jeśli pozwoliłeś wbić sobie do głowy, że się do czegoś nie nadajesz, to znaczy, że uwierzyłeś w czyjeś ograniczenia, które ktoś przerzucił na ciebie, aby lepiej się poczuć z tym, że sam nie potrafi tego zrobić. Jeśli potrafiłeś nauczyć się chodzić, mówić, jeść samodzielnie i biegać, to jesteś zdolny do uczenia się. Możesz także nauczyć się sprzedawać. Nie wierzę ani w to, że ktoś o wzroście 160 cm może być najlepszym koszykarzem na świecie, bo warunki fizyczne mu to uniemożliwią. Ani w to, że osoba nie mająca pojęcia o matematyce dostanie Nobla z matematyki. Ale wierzę, że gdy poświęcisz czas na uczenie się określonych umiejętności, możesz stać się w nich biegły. A jeśli będziesz pracował naprawdę ciężko i los się do ciebie uśmiechnie, staniesz się ekspertem i mistrzem w swoim fachu. W 2007 roku zatrudniono mnie w najtrudniejszym wówczas dziale sprzedaży w firmie. Do moich obowiązków należało sprzedawanie klientom Orange nowych numerów przez telefon. Wyobrażasz sobie? Masz telefon, korzystasz z niego. Jesteś zadowolony. Nagle dzwoni ktoś do ciebie i chce ci sprzedać drugą kartę SIM. W dodatku na abonament. Kto normalny kupi drugi telefon, jeśli jeden w zupełności mu wystarcza? Ale takie miałem zadanie. Liczył się efekt, nieważny w jaki sposób osiągnięty. Początkowo nie miałem pojęcia, jak to robić. Klienci rzucali słuchawką, a ja odczuwałem frustrację. Choć robiłem wszystko tak, jak trzeba, to sprzedaży nie było. Wielogodzinny coaching z trenerką Gosią, odsłuchiwanie moich rozmów, poprawienie tego, co nie działa, ćwiczenia, próby, porażki, zniechęcenie, kolejne próby, kolejne działania. Aż w końcu sukces. Najpierw jeden, potem drugi, trzeci, dziesiąty. Rozkręciło się, ale nie na taką skalę, jaką bym chciał. Euforia związana z nowym miejscem pracy i wysoka motywacja, jaka zwykle pojawia się na początku, zaczęły ustępować frustracji i zniechęceniu. Przecież miało być lekko, przyjemnie. Podczas rekrutacji usłyszałem, że sobie poradzę, że będę dobrze zarabiał. Tymczasem rzeczywistość okazała się inna. Miałem ochotę rzucić wszystko w cholerę i zająć się czymś innym. Pracować jako kurier i jeździć autem, bo lubiłem to robić, ale nie miałem swojego samochodu. W takim momencie wielu sprzedawców odpuszcza, rezygnuje z pracy, zwalnia się i nigdy nie osiąga sukcesu w branży. To etap, kiedy twoje umiejętności są większe niż pierwszego dnia w pracy, ale nie na tyle duże, abyś sobie poradził. Motywacja spada, bo wyniki nie napawają optymizmem. Trzeba wtedy podjąć bardzo ważną decyzję. Zostanę, przetrwam i nauczę się fachu, albo odejdę i zajmę się hodowlą jedwabników. Wielu odchodzi. Ci, którzy zostają i dadzą radę, nigdy nie zrezygnują ze sprzedaży, bo ona uzależnia jak narkotyk. Kiedy poznajesz schematy, mechanizmy i zasady działania ludzkiej natury, nie przestaniesz tego kochać. Korzyści są niewyobrażalne. Aż boję się myśleć, co bym teraz robił, gdybym wtedy się poddał. Wskazówka 4. Zacznij od podjęcia decyzji, że zawód sprzedawcy ma być tym, który chcesz wykonywać i któremu chcesz się w pełni poświęcić. A potem idź za ciosem i ucz się tak długo, aż zaczniesz sprzedawać. Wszyscy jesteśmy sprzedawcami. Problem polega na tym, że nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. W rezultacie jedni z nas żyją pełnią życia, a inni każdego dnia walczą ze swoim losem. Jedni zarabiają dużo pieniędzy, inni ledwo wiążą koniec z końcem. Jedni marzą o wielkich rzeczach i je osiągają, a inni biorą to, co ześle im los. Powodem tych różnic jest przede wszystkim sposób myślenia. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się geny oraz zewnętrzne okoliczności. Sonia Lubomirski, autorka książki Wybierz szczęście, uważa, że zewnętrzne okoliczności zaledwie w 10% decydują o tym, czy jesteśmy szczęśliwi. Geny w 40% determinują naszą sytuację życiową, a aż 50% naszego samopoczucia zależy od nas samych. Co to oznacza? Że to, w jakiej rodzinie i gdzie się urodziłeś, tylko w połowie wpływa na to, kim będziesz. Drugą połowę tworzysz ty. Myśli, z jakimi budzisz się każdego ranka, słowa, które wypowiadasz do siebie i innych, działania, jakie podejmujesz lub których nie wykonujesz, wreszcie decyzje, które, powtarzane regularnie, budują twoje nawyki, a w konsekwencji twój charakter i przeznaczenie. William James napisał kiedyś: całe nasze życie, tak dalece, jak dalece ma ono określoną postać, nie jest niczym więcej niż zbiorem nawyków. Oznacza to, że jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz zacząć od zmiany nawyków. Aby jednak je zmienić, musisz je sobie uświadomić i podjąć decyzję, że zastąpisz je innymi. Ta książka może ci w tym pomóc. Skoro trzymasz ją w ręce, to albo już uświadomiłeś sobie, jak ważna w XXI wieku jest umiejętność sprzedawania i chcesz stać się w niej mistrzem, albo nie masz pojęcia o jej znaczeniu, dlatego ktoś podsunął ci tę książkę. W obu przypadkach świetny wybór. Na kartach mojej książki zabiorę cię we wspaniałą podróż. Spotkasz dziwne postaci. Poznasz fundamentalne i oczywiste, choć dla wielu tajemnicze, zasady. Od tysięcy lat rządzące wymianą handlową której zawdzięczamy rozwój kultury, technologii, przemysłu i gospodarki. Doświadczysz odmiennych stanów, gdy okaże się, że to, w co wierzyłeś, nie jest prawdziwe. To nie wszystko. Złapiesz wiatr w żagle i zaczniesz robić to, co do tej pory odkładałeś, aby żyć w sposób bardziej świadomy, przemyślany, pełny. Nie powiem Ci, jak zarobić milion w pierwszym tygodniu swojej pracy. Nie zdradzę Ci magicznych formuł, które pozwolą osiągnąć błyskawiczny sukces w sprzedaży, bo takich nie znam. Dowiesz się jednak, w jaki sposób przez ostatnią dekadę budowałem swoją pozycję na rynku, kształtowałem swój charakter i osiągnąłem sukces sprzedażowy i biznesowy. Nie było łatwo. Jeśli chcesz robić łatwe rzeczy, Twoje życie będzie trudne. Jeśli jednak zaczniesz robić trudne rzeczy, Twoje życie stanie się łatwe. Wszystko zaczyna się od jednej decyzji, którą tylko Ty możesz podjąć. Gdy to zrobisz, nigdy, przenigdy nie rezygnuj, tylko ucz się, obserwuj innych, inspiruj się, doświadczaj, działaj. Popełniaj błędy, wyciągaj wnioski. I znowu, działaj, czytaj, słuchaj, oglądaj, zadawaj pytania, dociekaj, uśmiechaj się, szukaj szans i zawsze znajdź przynajmniej jeden powód więcej do tego, aby wstać z łóżka, niż aby w nim pozostać. Każda zmiana najpierw zaczyna się w Tobie, ale tylko wtedy, kiedy sobie na nią pozwolisz. Jesteś jedyną osobą, której posłuchać i która ma na Ciebie wpływ. Po lekturze mojej książki może absolutnie nic się nie wydarzyć, bo nie podejmiesz decyzji, że chcesz dokonać zmian. Lub może się wydarzyć absolutnie wszystko, gdy zdecydujesz, że tego właśnie chcesz. Ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w rok, ale nie doceniają tego, co mogą zrobić w 10 lat. Zatop się w lekturze i pozwól opowiedzieć o jednej z najbardziej dochodowych, przyszłościowych i najlepiej rozwijających Cię jako człowieka umiejętności, czyli sprzedaży. Miej otwarty umysł, czytaj, analizuj i bądź czujny, bo nigdy nie wiesz, czy jedno zdanie, jedna osoba, jedno wydarzenie, jedna książka nie odmienią na zawsze Twojego życia. Wprowadzenie. Odkąd pamiętam, moim celem życiowym było... Nie, chwila, przecież przez 24 lata życia nie miałem żadnego dużego celu życiowego. Dlaczego? Zacznijmy od początku. Wychowałem się w maleńkiej wiosce o nazwie Pisarzowice, leżącej na styku Wielkopolski i Dolnego Śląska. W 1939 roku 2 kilometry od mojego domu przebiegała granica polsko-niemiecka. W wiosce były sklep, remiza strażacka, 20-wieczny zdewastowany ewangelicki kościółek, 2 przystanki autobusowe, 5 stawów rybnych, ruiny PGR-u i 1 po-PGR-owski blok mieszkalny, w którym mieszkałem. Dzieciństwo upływało dość beztrosko. Latem głównie graliśmy w piłkę. Bawiliśmy się w kamień, czyli zabawa polegała na kopaniu kamienia po ziemi w taki sposób, aby trafić z nim przeciwnika, a jednocześnie uważać, aby kamień nie wypadł poza pole należące do gracza. W podchody, w gumę, biegaliśmy na pobliski cmentarz po niemiecku i strzelaliśmy do siebie z patyków. Zrywaliśmy dziki bez, łowiliśmy ryby. Kąpaliśmy się w stawie, a bywało, że całymi dniami jeździliśmy rowerami. W gimnazjum byłem jednym z najlepszych uczniów. Mówiono o mnie zdolny, ale leń. Choć leniem nie byłem. Po prostu szybko się uczyłem. Wystarczyło jedynie uważać na lekcjach, aby zaliczać wszystko na 5 i 6. Uczyłem się dla dobrych ocen, nie zaś dla wiedzy, która mogła przydać się w dorosłym życiu. Dziś wiem, jak krótkowzroczne to było i pozbawione sensu. Podobnie jak system edukacji, który również współcześnie uczy schematycznego myślenia, wkuwania na blachę i odpowiadania zgodnie z kluczem. Nie ma miejsca ani na kreatywność, ani pracę w swoim tempie, ani tym bardziej rozwijanie indywidualnych umiejętności. Wszyscy mają być równi, umieć to samo, opanować materiał w takim samym tempie i czasie. Brałem udział we wszystkich możliwych konkursach. Nauczyciele mnie chwalili, rodzice byli dumni, więc dążyłem do uzyskania jak najlepszych ocen. Uzależniłem się od pochwał i wyrazów uznania, jak od narkotyków. Gimnazjum kończyłem ze średnią ocen 5,69 i opinią jednego z najlepszych uczniów. W liceum wybrałem profil ogólny z rozszerzoną matematyką, geografią i historią, bo nie wiedziałem, kim chcę być. Chciałem uczyć się wszystkiego, bo wszystkim się interesowałem. Od geografii przez historię i chemię po język polski, angielski, niemiecki, WOS i wychowanie fizyczne. Z każdego przedmiotu chciałem mieć piątki i szóstki. Jednak na tym poziomie edukacji dobre oceny wymagały ode mnie poświęcania większej ilości czasu i energii na naukę, do czego nie byłem przyzwyczajony. Pojawiły się trójki i czwórki, od czasu do czasu przeplatane piątkami i szóstkami. Dojrzewałem. Zacząłem interesować się innymi sprawami niż tylko nauką. W efekcie liceum skończyłem ze średnią nieco ponad 4,4. Przy wyborze studiów nie kierowałem się swoimi marzeniami i celami, bo, jak pamiętasz, nie miałem wówczas świadomych, przemyślanych pragnień. Chciałem być prawnikiem, aplikowałem również na stosunki międzynarodowe, europeistykę i geografię z historią z blokiem pedagogicznym. Los chciał, że w pierwszej turze dostałem się tylko na geografię na Uniwersytet Wrocławski. Byłem wtedy jak liść na wietrze, który nie wie dokąd zmierza i pozwala się nieść w dowolnym kierunku. Koledzy z klasy poszli do Wrocławia, więc ja również tam poszedłem. W tamtym momencie nie przyszło mi do głowy odwołanie się lub wystartowanie z listy rezerwowej, tak jak zrobił to jeden z moich kolegów. Było, minęło. Pomyślałem i poszedłem na geografię. Studia upłynęły mi na imprezach i świetnej zabawie, sporadycznie przerywanej ćwiczeniami i wykładami. Dobrze się bawiłem i cieszyłem się życiem. Razem z Piotrkiem, kolegą z grupy, snuliśmy plany o wyjeździe w odległe zakątki globu. Lubiliśmy podróże, a kierunek studiów aż prosił się o to, aby zacząć odkrywać, marzyć, planować, zwiedzać. Regularnie spotykaliśmy się w kultowym, nieistniejącym już wrocławskim barze Kaloogródek dla studentów. Przy piwie opowiadaliśmy o tym, kiedy, dokąd i na jak długo pojedziemy. Nasi znajomi i przyjaciele z roku nie brali na poważnie tych planów. W końcu ani ja, ani Piotrek nie byliśmy wówczas poważnymi ludźmi. Piotrek, wieczny student, zasypiający na wykładach, żyjący w swoim introwertycznym półświatku. Ja, stały bywalec okolicznych klubów i domówek, który próbował żyć tak, aby uczelnia nie przeszkadzała mu w studiowaniu. I nagle tych dwóch śmiałków zaczęło głosić wszem i wobec, że rok po ukończeniu licencjatu, czyli w 2009 roku, wybiorą się w podróż z plecakiem do Ameryki Południowej. Możesz sobie wyobrazić politowanie, śmiech i niedowierzanie, jakie nasze plany wzbudzały wśród ludzi, którzy choć trochę nas znali. Pod koniec 2007 roku rozpocząłem pracę w CCIG, wówczas jednym z największych, dziś największym call center w Polsce. Przygoda ze sprzedażą doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz, ale o tym później. W 2008 roku uzyskaliśmy licencjat i przez najbliższy rok postanowiliśmy ciężko pracować, aby zarobić na wyjazd. W wakacje zatrudniłem się jako kelner w jednej z restauracji na wrocławskim rynku. Wiedziałem, że aby zarobić kilkanaście tysięcy, muszę pracować całymi dniami i praktycznie nie wydawać pieniędzy. Zarabiałem 5-6 zł na godzinę, a o napiwkach mogłem pomarzyć, ponieważ oferowaliśmy jedynie piwo. Lato nie było upalne, więc klientów było jak na lekarstwo. Nie przeszkadzało mi to jednak i nadal prowadziłem dotychczasowy tryb życia. Szczególnie, że odpadło jedno ze zmartwień – uczelnia. We wrześniu menadżerka call center, Gosia, zadzwoniła do mnie z propozycją powrotu do firmy i włączenia się w projekt farmaceutyczny. Miałem dzwonić do aptek i sprzedawać im leki z importu równoległego. Nie namyślałem się długo, przystałem na propozycję i wróciłem do matecznika. Zaczął się nowy etap w moim życiu, pionierski jak na tamte czasy projekt farmaceutyczny, który tworzyliśmy od zera. W pierwszych miesiącach wyniki nie napawały optymizmem, ale z tygodnia na tydzień powiększała się lista aptek, które obsługiwaliśmy, a ja budowałem własną bazę klientów. Od września 2008 do marca 2009 roku pracowałem po 12-13 godzin dziennie. Brałem udział w kilku projektach, aby zarobić na 3-miesięczny wyjazd do innego świata. Wyjazd, który wydawał się mglisty, wręcz niemożliwy do zrealizowania, a z drugiej strony był upragnionym, wyczekiwanym i pociągającym przedsięwzięciem. Po kolejnej rozmowie podjęliśmy z Piotrkiem decyzję. Kupujemy bilety na 1 kwietnia. I zrobiliśmy to. Zabukowaliśmy bilety z Wrocławia do Londynu, stamtąd do Madrytu, a następnie do Bogoty w Kolumbii. Klamka zapadła. Nie było odwrotu. W marcu udałem się do banku po kredyt na podróż, bo przy moim trybie życia i niewielkich zarobkach nie udało mi się odłożyć odpowiedniej kwoty. 1 kwietnia wyruszyliśmy na lotnisko. Podróż relacjonowaliśmy na blogu www.pomarańcz4.geoblog.pl, który wówczas cieszył się ogromną popularnością. Wielu z naszych znajomych, przyjaciół i członków rodziny nie wierzyło, że naprawdę polecimy. To były najpiękniejsze 3 miesiące mojego życia. W Kolumbii opalałem się na rajskiej plaży. Na Karaibach spałem w hamaku, piłem rum i czułem emocje podobne do emocji rdzennych mieszkańców. Gdy w XVI wieku Francisco Pizarro wraz ze swoją flotyllą zbliżał się do wybrzeży Ameryki. W Ekwadorze podróżowałem najtańszym transportem i spałem w najtańszym hotelu. 10 zł za osobę, rynek stolicy i to. W Peru przeżyłem 10-dniową podróż kanu przez dżunglę. Niewolę przez miejscowych rebeliantów, kradzież butów, wizytę w slumsach i zjazd rowerem drogą śmierci do Coroico. W Boliwii zakomplowałem się z małpami. Siedziałem obok krokodyla, zwiedziłem kopalnię diamentów i spałem na największej na świecie pustyni solnej, Salar Uyuni. Salar Uyuni jest wielkości województwa opolskiego. Jeśli ciekawią Cię nasze przeżycia, zajrzyj na bloga. Zdradzę tylko, że robiliśmy takie rzeczy, których dzisiaj bym nie powtórzył, bo za bardzo cenię swoje życie. Ryzykowaliśmy sporo, ale opatrzność czuwała nad nami, bo wróciliśmy cali i zdrowi. Po powrocie do Polski zapragnąłem również wrócić do call center. Doświadczenie okazało się bolesne. Bazę klientów, którą stworzyłem przed wyjazdem do Ameryki, rozdzielono między pracowników. Przez kolejne miesiące musiałem więc budować ją od zera. Nie mogłem zatem liczyć na wypłaty w wysokości 2-3 tysięcy złotych, tylko jedynie 600-800 złotych. Dramat. Po powrocie zapisałem się na studia magisterskie z geografii. Jednak w grudniu zostałem skreślony z listy studentów, ponieważ nie uczęszczałem na ćwiczenia. Powrót rozwiązał również niepewną relację uczuciową, w jakiej tkwiłem. Nagle zostałem sam. W dodatku z marnymi perspektywami finansowymi. I wtedy nastąpił moment przełomowy w moim życiu. Grudzień 2009 roku. Wrocław. Mieszkanie studenckie przy ulicy Kilińskiego. Leżę na łóżku w pokoju Wojtka, mojego współlokatora. Patrzę w sufit i zastanawiam się, czy to koniec moich problemów. Czy może będzie jeszcze gorzej? Co dalej? Jak żyć? Jaki kierunek obrać? Skąd miałem wiedzieć? Przecież do tej pory zawsze jakoś było. Życie mną targało, a ja dawałem się targać. Nie musiałem niczego planować i o niczym decydować. Wystarczyło, że reagowałem na okoliczności. Nagle stanąłem przed murem. Musiałem podjąć działanie w kierunku zmian, poszukać wyjścia, zamiast liczyć na łód szczęścia. Wreszcie zdecydowałem. Po 2 latach pracy w call center uznałem, że czas najwyższy zrobić kolejny krok i wystartować na stanowisko kierownika zespołu Assessment Center. Miesiąc później prowadziłem swój pierwszy zespół sprzedażowy. Pół roku później 2 zespoły równolegle. Pracowałem 300 godzin miesięcznie. Rok później zostałem projekt menadżerem i nadzorowałem pracę 8 menadżerów i grupę 120 osób. Pod koniec 2012 roku odszedłem z CCIG. Po 5 latach pracy w tej firmie stałem się innym człowiekiem. Lepszym, bardziej wytrwałym, bardziej pewnym siebie. Nauczyłem się zarządzania i sprzedaży, ale w pewnym momencie poczułem, że niczego więcej się nie nauczę. Natknąłem się na sufit. W tym samym czasie moja żona Karolina zdecydowała się założyć firmę. Poczułem impuls, aby do niej dołączyć. Zresztą, gdyby nie jej zdecydowanie, odwaga i proaktywne podejście, nigdy nie byłbym tu, gdzie jestem. Dziękuję, kochana. Przez kolejne lata wielokrotnie rozmyślałem nad nowymi aktywnościami, ale żadnego planu nie wprowadziłem w życie. Samo wyobrażanie sobie tego, co mógłbym osiągnąć, gdybym wziął się do roboty, w zupełności zaspokajało moje potrzeby. Brakowało mi motywacji do działania. Też tak miewasz? W naszym społeczeństwie dokonują się zmiany kulturowe i społeczne. Stary model rodziny odchodzi w przeszłość. Z każdej strony jesteśmy bombardowani koniecznością osiągania sukcesów, bycia kimś, znaczenia. Wszechobecny kult konsumpcji i dążenie do posiadania rzeczy materialnych powodują, że coraz więcej osób popada w depresję, stany lękowe i zaczyna brać pigułki na tak zwane odzyskanie chęci do życia. Niektórzy nie wytrzymują presji otoczenia i wycofują się z życia społecznego, fantazjując o spektakularnych sukcesach, które mogliby osiągnąć, gdyby tylko im się chciało. Inni tłumaczą sobie, że wystarcza im to, co mają, nie potrzebują niczego więcej. Więc dystansują się do wszystkiego, co nowoczesne, związane z pieniędzmi, kultem jednostki, bogactwem czy sukcesem. Sukces nie jest ci potrzebny do tego, żeby żyć, ale pieniądze tak. Nie mają racji ci, którzy twierdzą, że do życia nie potrzebują pieniędzy, bo wystarczy, że ich dziecko zachoruje, w ich domu zerwie się dach, maszyna, przy której pracują, urwie im rękę, rząd zdecyduje, że obetnie świadczenia, szef zbankrutuje i zwolni ich z pracy, albo nastąpi krach finansowy i stracą wszystkie oszczędności. W każdej z tych sytuacji będą potrzebować pieniędzy. Możesz nie lubić pieniędzy, gniewać się na nie, brzydzić się nimi, bać się ich, ale to nie zmienia faktu, że są ci potrzebne. Dobrze byłoby nauczyć się je zarabiać, aby nigdy więcej nie być zależnym od innych. Umożliwiam ci to zasady zawarte w tej książce, bo sprzedaż zawsze będzie w cenie, a dobrych sprzedawców nigdy nie zastąpią roboty. Kiedy to piszę, jestem wiceprezesem call center, Contact Center One, które tuż po starcie w lipcu 2013 roku zatrudniło 60 osób. W 2014 roku mieliśmy już 140 pracowników i byliśmy największym w Polsce partnerem sieci komórkowej Play. Jestem również właścicielem firmy szkoleniowej Sales Management Coaching 24. Szkole firmy i handlowców ze sprzedaży, zarządzania. Pomagam dokonywać świadomych zmian, które prowadzą do polepszenia jakości życia zawodowego i osobistego. Po wykonaniu 30 tysięcy rozmów przez telefon i zamknięciu tysięcy sprzedaży, wydaje mi się, że mogę ci coś powiedzieć na temat skutecznej sprzedaży i prowadzenia biznesu. A zrobię to w formie 100 taktycznych zasad sprzedaży, dzięki którym doszedłem do tego miejsca. Rozdział pierwszy. Nastawienie. Zasada numer 1. Nie szukaj wymówek ani winnych twojej sytuacji. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Gdy w 2009 roku czułem, że jestem w totalnej rozpaczy i nie widzę żadnych perspektyw na zmianę, jeden fakt utrzymywał moją motywację. Skoro inni ludzie wokół mnie wiodą szczęśliwe życie, mają pracę, pieniądze, są w szczęśliwych związkach, to dlaczego ja nie mogę tego mieć? Czy jestem od nich gorszy? Nie. Czy jestem głupszy? Nie. Czy jestem bardziej leniwy? Tak. Mogłem poczekać, aż spadnę w przepaść, czyli zostanę wyrzucony na bruk. Nie będzie mnie stać na zapłacenie czynszu, imprezy, nowe ciuchy i zapraszanie dziewczyny do restauracji. Bałem się tego. Strach napędzał mnie do działania. Zazwyczaj strach i chęć uniknięcia cierpienia napędzają o wiele skuteczniej niż chęć osiągnięcia zysku czy przyjemności. Ból, ten, który nadszedł i ten, który miał dopiero nadejść, był tak przerażający, że postanowiłem wziąć się w garść. Jesteś dziś w podobnej sytuacji? Pomyśl, co najgorszego się wydarzy, jeśli się nie ogarniesz i nie weźmiesz odpowiedzialności za swoje życie. Wyrzucą cię z roboty? Zostawi cię żona? Twoje dzieci będą głodne? Zaczniesz żebrać na ulicy? Prostytuować się? Wrócisz na garnuszek rodziców? Zaczniesz kraść, brać narkotyki? Wpadniesz w depresję? Stracisz przyjaciół lub bliskich? Umrzesz w samotności? Tego chcesz? Nie? To weź się do roboty i czytaj dalej. Czasy, w jakich przyszło nam funkcjonować, nie promują etosu pracy, wyrzeczeń, determinacji w dążeniu do celu, ani brania odpowiedzialności za swoje życie. Modne jest życie z dnia na dzień, zrzucanie winy za własne niepowodzenia na innych, rząd, rodziców czy okoliczności. Ludzie wolą myśleć, że ich życie nie jest zależne od nich, bo dzięki temu nie muszą konfrontować się ze swoimi słabościami, porażkami i problemami. I mogą żyć w poczuciu, że to los ich skrzywdził, a oni nie mieli na to żadnego wpływu. Nick Vujicic, australijski kaznodzieja i mówca motywacyjny, pochodzenia serbskiego, człowiek bez rąk i bez nóg, jako chłopiec chciał się utopić w wannie. Nie zrobił tego, bo nie chciał zostawiać swojej rodziny z ciężarem na głowie. Przez wiele lat wyśmiewany, wyszydzany i wróżono mu żywot rośliny. Dziś występuje na konferencjach na całym świecie, jeździ na desce, pływa, prowadzi samochód, gra w piłkę, gra na perkusji, gra w golfa. Samodzielnie je, odbiera telefon, pisze, czesze się, goli i myje zęby. W tym samym czasie, ale w innym miejscu na świecie, w pełni sprawna nastolatka, narzeka na to, że nie może znaleźć pracy, załamuje ręce i poddaje się. Zrzuca winę na rodziców, że nie nauczyli jej, jak być bardziej asertywną i zorganizowaną. Zrzuca winę na nauczycieli, że każą jej się uczyć, podczas gdy ona ma ochotę imprezować i oglądać trudne sprawy. Miliony ludzi wolą narzekać na swoją sytuację, zamiast wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć walkę o lepsze jutro. Zamiast pokonać swoje słabości, popracować nad swoimi deficytami i wystartować w wyścigu o lepszą przyszłość. Jakiego wyboru ty dokonasz? Wskazówka 1. Podejmij decyzję i przestań szukać powodów, dla których nie udało ci się czegoś zrobić. Zacznij szukać sposobów, aby osiągnąć to, czego chcesz. Zasada numer 2. Nie czekaj na odpowiednie warunki. Już teraz zacznij działać. Często spotykam się z ludźmi, którzy mają dużą wiedzę na jakiś temat. Na przykład robienia sushi, stylizacji ubioru, inwestowania lub szydełkowania. Jednak z powodu ograniczających ich przekonań boją się wyjść do swoich klientów i stoją w miejscu. W coachingu takie ograniczające przekonania nazywamy gremlinami. Podpowiadają nam, że muszę przejść jeszcze jedno szkolenie i ruszam. Muszę przeczytać jeszcze jedną książkę, żeby wystartować. Muszę jeszcze jeden miesiąc potrenować, a potem zaczynam. Nie mam wystarczających umiejętności, potrzebuję zdobyć jeszcze jeden certyfikat. Nie znam się zbyt dobrze na tym, są lepsi ode mnie. Nie uda mi się zrobić tego profesjonalnie, więc nie zrobię tego w ogóle. Takie osoby potrafią znaleźć dziesiątki powodów, dla których nie mogą wystartować ze swoim biznesem, pomysłami czy sprzedażą. I zwykle są przekonane, że mają rację. Na poziomie świadomym mogą mieć rację, ale chodzi o to, co znajduje się pod spodem, na poziomie podświadomym. A tam ogromną rolę odgrywają przekonania. Często nam się wydaje, że nie możemy zacząć, bo czegoś potrzebujemy, czegoś nam brakuje, czegoś nie wiemy, nie umiemy. To nieprawda. Arthur Ashe, amerykański tenisista, powiedział: zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz, zrób, co możesz. Nie czekaj na odpowiednie warunki, nie czekaj, aż coś się wydarzy. Nie czekaj, aż skończysz kurs, bo poczujesz, że potrzebujesz jeszcze jednego. I jeszcze, i jeszcze. Często trafiają do mnie klienci, którzy boją się ruszyć z biznesem czy rozpocząć nowe przedsięwzięcie, bo czują, że nie są gotowi. Na moje pytanie, co musiałoby się stać, żeby poczuli, że są gotowi, wymieniają coś, co w ich mniemaniu jest blokadą. Nieskończony kurs, nieprzeczytana książka, niewystarczająca wiedza. Zawsze staram się im uświadomić, że to ich przekonania trzymają ich w miejscu. Dziś jest to książka, jutro szkolenie, pojutrze kurs. I kolejne blokady, bo chodzi o sposób myślenia i postępowania. Dopiero zmiana sposobu myślenia, nie książka czy kurs, może wprowadzić zmianę działania. Zacznij jakoś, a jakość przyjdzie z czasem. Pamiętaj, że sukces odniosą ci, którzy zrealizowali swój pomysł, a nie ci, którzy go mieli. Wskazówka 2. Zastanów się, jaka kwestia najbardziej blokuje cię przed sprzedażą swoich usług. Odpowiedz na pytanie, co robiłbym inaczej, gdyby to ograniczenie nie istniało. I zrób to. Zasada numer 3. Przestań myśleć o tym, czego nie chcesz i zacznij myśleć o tym, czego chcesz. Co pomyślałeś, gdy przeczytałeś powyższe zdanie? Że jestem kolejnym nawiedzonym wyznawcą teorii pozytywnego myślenia, który próbuje cię przekonać, że wszystko jest możliwe? Po części masz rację. Poza nawiedzonym wyznawcą teorii pozytywnego myślenia, wierzę, że wszystko jest możliwe. Oczywiście nie oznacza to, że wystarczy zapragnąć, aby zniknęły wojny, bo tak się nie stanie, a na pewno nie od razu. Kiedyś niewolnictwo uważano za naturalny stan rzeczy. W XVI czy XVII wieku nikt nie wierzył, że może być inaczej. A przecież jest. Nawet jeśli pracę na etacie, karty kredytowe czy kredyt hipoteczny przyjmiemy za współczesną formę niewolnictwa. Martin Luther King powiedział kiedyś, jeśli nie umiesz latać, to biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, to chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, to się czołgaj. Ale bez względu na wszystko, posuwaj się naprzód. To pokazuje pewien sposób myślenia, który charakteryzuje ludzi odnoszących sukcesy, realizujących cele zdobywających szczyty, dosłownie i w przenośni. Nie wysłaliśmy człowieka w kosmos po kilku dniach przygotowań, niewolnictwa nie obalono w jeden dzień, a Polska nie odzyskała niepodległości w 24 godziny. Wszystko wymaga nie tylko czasu, lecz także wytrwałości i, co najważniejsze, działania. Nawet najlepszego pomysłu nie zrealizujesz, jeśli nie będziesz robił wszystkiego, co trzeba, zwłaszcza niezależnie od porażek i niepowodzeń. Teoria kwantowa mówi o tym, że wszechświat składa się z czystej energii. Krzesło, kamień, samochód, stół, woda, ogień, ty. Wszystko składa się z cząsteczek zwanych atomami, które różnią się częstotliwością wibracji. Twoja myśl również jest energią i wibruje z określoną częstotliwością. Gdy wysyłasz w świat pozytywne myśli, których częstotliwość jest większa niż strachu czy lęku, przyciągasz cząsteczki wibrujące z podobną częstotliwością, czyli pozytywne wydarzenia. Ludzie biedni, chorzy, smutni, których myśli wibrują z niską częstotliwością, często chorują, wpadają w jeszcze większe tarapaty i ulegają wypadkom, ponieważ ich myśli przyciągają zdarzenia o podobnych częstotliwościach. Fizycy kwantowi doszli do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna rzeczywistość. Każdy z nas tworzy własną rzeczywistość w zależności od tego, w jaki sposób i o czym myśli. Jeśli spodziewasz się najgorszego, dostaniesz najgorsze, zgodnie z życzeniem umysłu. Wszechświat nie ocenia, czy to, o czym myślisz, pomaga ci, wspiera cię, czy dołuje. On po prostu daje ci wszystko to, o czym myślisz. Jeśli pragniesz efektów, sukcesów, to po pierwsze rób wszystko, aby je osiągnąć, a po drugie zawsze miej wiarę i pozytywne nastawienie, że je osiągniesz. A wtedy wszechświat będzie ci sprzyjał. Nie masz bezpośredniego wpływu na wiele rzeczy w twoim życiu. Pogodę, politykę, reakcje innych ludzi, rynek, trendy światowe, gospodarkę. Masz jednak wpływ na siebie i na swoje zachowania i reakcje. Inaczej mówiąc, nie możesz wpłynąć na swojego szefa, żeby nie wybuchał gniewem za każdym razem, gdy coś pójdzie nie po jego myśli, ale masz wpływ na swoje emocje, które pojawią się po wybuchu szefa. Możesz zdecydować, czy chcesz być wtedy smutny, wesoły, zły, zrozpaczony, wystraszony. To, co odróżnia ludzi od zwierząt, to fakt, że między bodźcem a reakcją mamy przestrzeń na świadomość i wolną wolę. Kiedy ktoś cię sprowokuje swoją agresywną postawą, nie musisz ani walczyć, ani uciekać. W ciągu kilku sekund zastanów się nad pożądanymi reakcjami. Świadomość. I zdecyduj, którą z nich chcesz uzewnętrznić. Wolna wola. Możesz uśmiechnąć się, zignorować lub odpowiedzieć tym samym. To ty decydujesz, nikt inny. Z tego powodu okoliczności zewnętrzne nie mają znaczenia. Znaczenie ma tylko to, co jest w tobie. Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu pisał o tym, że niektórzy więźniowie obozów koncentracyjnych całkiem dobrze sobie radzili z cierpieniem, ponieważ tworzyli w swoim umyśle inny świat. Nikt nie jest w stanie zmusić cię do myślenia o konkretnych sprawach. To ty wybierasz, o czym myślisz, bo myśli nie da się zniewolić. Dlatego więźniowie, mimo obiektywnie dramatycznej sytuacji, w jakiej się znaleźli, potrafili żyć w wyimaginowanym świecie swoich myśli, które utrzymywały ich przy życiu, dawały nadzieję i nie niszczyły ich godności i człowieczeństwa. Zrób to samo. Mimo niesprzyjających okoliczności, miej nadzieję i wiarę, że to tylko czasowe przeszkody. Kiedy wydaje ci się, że gorzej być już nie może, że przeżywasz piekło, nie zatrzymuj się, tylko przyspiesz kroku, aby szybciej się z niego wydostać. Użalanie się nad swoim losem nic ci nie da, bo w tym momencie nie potrzeba płaczu, lecz działania. Otrzep się z kurzu, popraw włosy i ruszaj do przodu. Wszechświat da ci więcej tego, o czym myślisz. Pamiętaj, że umysł nie rozróżnia zaprzeczeń. Jeśli myślisz o tym, czego nie chcesz, na przykład nie chcę być biedny, nie chcę mieć długów, nie chcę dłużej cierpieć, twój umysł daje ci więcej tego, o czym myślisz. A skoro myślisz o biedzie, długach i cierpieniu, to właśnie to dostajesz. Zacznij myśleć o tym, czego chcesz, w kategorii pozytywów, oczekiwań i planów. Wskazówka 3. Zacznij obserwować swoje myśli. Sprawdź, czy to, o czym myślisz tuż po wstaniu z łóżka, przybliża cię do efektów, czy oddala. Zasada numer 5. Skutecznym sprzedawcą nie staniesz się z dnia na dzień, ale musisz zacząć, jeśli chcesz nim zostać. To prawda, z którą wielu ludzi nie chce się pogodzić. Dzisiejszy świat, kultura, styl życia nie promują ani ciężkiej pracy, ani wielu lat dochodzenia do sukcesu. Nie promują także tysięcy godzin spędzonych na treningach. Chcemy świata w wersji instant. Barów szybkiej obsługi, szybkich randek na Tinderze, weekendowych studiów i sukcesów osiąganych jednej nocy. Każdy chce być wysportowany, ale niewielu chce ćwiczyć. Każdy chce być zdrowy, ale niewielu zdrowo się odżywia. Każdy chce być bogaty, ale niewielu jest gotowych ciężko pracować. W telewizji i w internecie podziwiamy sławne osoby robiące karierę. Chcemy być tacy jak one, ale zapominamy, że aktorzy czy celebryci często odcinają kupony. Aby znaleźć się w tym miejscu, musieli spędzić długie lata na ciężkiej pracy, która aż do teraz nie zapewniała im spektakularnych efektów. Z pewnością znasz piosenkę południowo-koreańskiego wokalisty Psy, Gangnam Style, która stała się najpopularniejszym klipem w historii YouTube'a. Odtworzono ją ponad 2,6 miliarda razy. A czy wiesz, że Psy jest wokalistą od 2001 roku i że jego wcześniejsze albumy spotykały się z ostrą krytyką i nigdy nie zyskały uznania? Każdego dnia wielu sprzedawców rozpoczyna pracę w handlu tylko po to, aby zrezygnować po kilku dniach lub tygodniach, zmienić stanowisko, a nawet branżę. Jeśli nie wytrwają w jednym zawodzie przez dłuższy czas, nie mają szans na sukces. Potrzeba ponoć 10 tysięcy godzin, aby stać się mistrzem w dowolnej dziedzinie. Taką teorię wysnuł Anders Ericsson, szwedzki psycholog i badacz, na podstawie analizy sukcesów wirtuozów skrzypiec. Jego tezę rozpowszechnił Malcolm Gladwell w książce Poza schematem. Oczywiście same ćwiczenia nie wystarczą. Trzeba jeszcze zdobywać nową wiedzę, korygować błędy i wzmacniać motywację. Bez praktyki nie nauczysz się ani jeździć samochodem, ani rzeźbić w drewnie, podobnie jak nie wystarczy jedynie posłuchać o tym, jak pilotować samolot, aby umieć nim latać. Trzeba usiąść za sterami i teorię sprawdzić w praktyce. Tak samo jest ze sprzedażą. Możesz przeczytać setki książek, mieć potężną wiedzę teoretyczną, ale dopóki nie zaczniesz praktykować, nici ze sprzedaży. Każda rozmowa zakończona porażką przybliża cię do sukcesu, ale żeby odnieść sukces, musisz ćwiczyć. Największy błąd, jaki możesz popełnić w stawaniu się mistrzem sprzedaży albo w każdej innej dziedzinie, to odpuścić z braku natychmiastowych efektów. Gdy zaczynasz robić coś nowego, grać na gitarze, projektować grafiki, programować, jeździć na rowerze czy występować publicznie, wchodzisz ponownie w rolę ucznia. Musisz przyjąć do wiadomości, że na początku ci nie wyjdzie i że są lepsi od ciebie w tej dziedzinie. Dobrze jest mieć wtedy nauczyciela, który pomoże ci odnaleźć się w nowej roli i przeprowadzi krok po kroku przez ten najtrudniejszy okres. Kiedy dopadną cię frustracja, zwątpienie, a ty jedyne, na co będziesz miał ochotę, to rzucić wszystko i zająć się czymś innym. W ciągu pierwszych 20 godzin kiedy masz największe problemy z osiągnięciem jakichkolwiek efektów, a poziom trudności wydaje się ekstremalny, twoja motywacja i silna wola wyczerpują się bardzo szybko. Wtedy też najwięcej ludzi się poddaje. Pamiętam, że jako młody chłopak lubiłem grać na komputerze w serię gier Need for Speed. Wyścigi samochodowe. Szło mi bardzo dobrze, bo dużo grałem. A grałem tak dużo, bo wygrywałem, więc odczuwałem satysfakcję. Kiedy całkiem niedawno natrafiłem na reklamę nowej serii, ucieszyłem się jak dziecko i postanowiłem znowu zagrać. Zainstalowałem grę, uruchomiłem odpowiedni wyścig i podekscytowany zacząłem grać. Choć gra przypominała serię znaną z komputera, sterowanie w telefonie było inne niż to, do którego byłem przyzwyczajony. W efekcie nie mogłem początkowo opanować kierownicy i nie szło mi zbyt dobrze. Po kilkunastu uderzeniach w barierki i ciągłym plasowaniu się na ostatnim miejscu w stawce, zdenerwowany wyłączyłem grę i nigdy więcej do niej nie wróciłem. Zrobiłem dokładnie to, czego nie powinieneś robić, jeśli chcesz osiągnąć mistrzostwo w jakiejkolwiek dyscyplinie. Odpuściłem, bo nie widziałem od razu efektów. Gdybym pograł dłużej, poświęcił więcej czasu na poznanie samochodu i zrozumienie, jak współpracować z żyroskopem w telefonie, jak balansować autem, żeby nie wypadało z trasy, jak dopasowywać prędkość do trasy, z każdym kolejnym wyścigiem stawałbym się coraz lepszy. Przecież dokładnie to samo robiłem, gdy miałem 13 lat i zagrałem po raz pierwszy. Dlaczego więc dziś, w wieku 30 lat, nie chciałem ponownie wejść w rolę ucznia? Na pewno nie było to dla mnie aż tak ważne i nie chciałem bez reszty poświęcić się grze. Poza tym nie chciałem od nowa uczyć się jazdy autem, zwłaszcza że pamiętałem, ile czasu potrzebowałem, aby osiągnąć mistrzostwo wiele lat temu. Wysiłek, jaki będę musiał włożyć w to, przeraził mnie i zniechęcił. Wolałem odpuścić, niż konfrontować się z porażką. Czy większość z nas nie postępuje właśnie w ten sam sposób każdego dnia? Wolimy robić tylko to, co umiemy, co znamy. Każda nowa aktywność, która nam nie wychodzi, szybko nas zniechęca i powoduje, że nudzimy się i przenosimy swoją uwagę na coś innego. Nie jesteśmy gotowi na poświęcenie i nie umiemy radzić sobie z niepowodzeniami na etapie nauki. Dlatego nie osiągamy mistrzostwa w żadnej dziedzinie. Akrobaci, pływacy, kierowcy rajdowi, muzycy, czyli wszyscy ci, o których możemy powiedzieć, że są ekspertami w tym, co robią, poświęcili znaczną część swojego życia praktyce i ćwiczeniom. Nie odnosiliby sukcesów bez treningu. Nie ma innej drogi rozwoju. Takie jest odwieczne prawo wszechświata, więc nie dyskutuj z nim, tylko podwiń rękawy, weź telefon i zacznij dzwonić. Jak długo? Aż osiągniesz pozytywne efekty, a te na pewno się pojawią, jeśli nie odpuścisz. Wskazówka 5. Zdecyduj, ile czasu każdego dnia poświęcisz na szlifowanie swoich umiejętności sprzedażowych. Osoby, które odnoszą sukcesy, robią to, czego nie chce się robić tym, którzy sukcesów nie mają. Zasada numer 6. Osoby, które odnoszą sukcesy, robią to, czego nie chce się robić tym, którzy sukcesów nie mają. Zgodzisz się, że w tej zasadzie zawiera się istota osiągania sukcesów? Jedni mają wspaniałą sylwetkę, bo ćwiczą, a inni są grubi, bo nie chce im się chodzić na siłownię. Jedni odżywiają się zdrowo i czują się dobrze, a inni jedzą fast foody i sztuczne jedzenie z mikrofalówki i chorują. Jedni trenują 7 dni w tygodniu i zdobywają medal na Igrzyskach Olimpijskich. A inni trenują od czasu do czasu i nie są czempionami. Jedni zarabiają miliony, bo uczą się i wytrwale dążą do celu. A inni leżą na kanapie z piwem w ręce i ledwie wiążą koniec z końcem. Jedni pracują wytrwale i konsekwentnie, co przynosi im pozytywne rezultaty w pracy. A inni robią pojedyncze zrywy i nie osiągają jakichkolwiek efektów. Każdy, prawie, chce być zdrowy, szczupły, wysportowany, majętny, szczęśliwy, spełniony. Ale niewiele osób chce ćwiczyć, zdrowo się odżywiać, pracować wytrwale, edukować się. Dziwne? Może. Prawdziwe? Tak. Wielu ludzi posiada odpowiednie zasoby w postaci wiedzy, umiejętności, właściwych przekonań, żeby realizować określone cele. Jednak nie robi tego. Sprzedawca dokładnie wie, jak powinien wyglądać jego dzień pracy, jeśli chce osiągać efekty, a jednak wykonuje rzeczy z tym niezwiązane. Kierowca zna przepisy, ale świadomie je łamie. Dietetyk zdaje sobie sprawę z tego, jak powinien się odżywiać, aby zachować zdrowie, a jednak jada niezdrowo. Te przykłady potwierdzają słynną wypowiedź Morfeusza z filmu Matrix. Istnieje różnica między znajomością drogi, a podążaniem nią. Wiele osób posiada teoretyczną znajomość procesów, zagadnień, sposobów postępowania w określonych sytuacjach.